chcemy sprawdzić, jak wygląda system rozmnażania się małżyzn rodziny Sferidae, ponieważ one mają ten specyficzny sposób namnażania osobników młodocianych wewnątrz jam skrzelowych osobnika dorosłego, a są to niewielkie małże. Trudno jest im zrobić sekcję i policzyć, ile tych młodocianych osobników jest w środku, jakie mają rozmiary, i to dotąd nigdy nie zostało zrobione, nigdy nie zostało zbadane.
Co już wiemy o tych małżach?
No właśnie niewiele. Małże w ogóle są bardzo ważne dla ekosystemów wodnych. Nie tylko oczyszczają wody, ale mają też wiele różnych innych funkcji. Szczególnie niewiele wiadomo o takich małych małżach, jak małże z rodziny Sferidae. One mają około 1–2 cm wielkości. Gatunek, który badamy, jest gatunkiem pospolitym, co podwójnie jakby wpływa na to, że jest słabo poznany, bo nie wzbudza tak dużego zainteresowania jak gatunki chronione. Natomiast jest gatunkiem niezwykle interesującym ze względu między innymi na ten ciekawy sposób rozmnażania się jednocześnie partogenetycznego, ponieważ są to osobniki obojnacze i nie potrzebują partnera do rozmnażania się, a przechowują te młodociane osobniki wewnątrz własnych jam skrzelowych.
Partenogeneza kojarzy nam się głównie z seksmisją Machulskiego. Na czym polega ten proces?
Osobnik jest w stanie sam siebie zapłodnić. Nie potrzebuje osobnika drugiego.
Sam ten proces jest jeszcze do końca niezbadany, czy nie jest on zbadany u małży?
Nie wiem, jak to wygląda ogólnie. U tych małży na pewno nie jest zbadany.
One rozmnażają się w sposób niekontrolowany czy oszczędny?
No właśnie to jest ciekawe, ponieważ samo to zjawisko partenogenezy sugerowałoby, że prawdopodobnie brakuje osobnika, z którym można by się skrzyżować, że tych osobników będzie mało w populacji. I dlatego gatunek decyduje się na taki sposób rozmnażania się. Natomiast w populacji, którą badamy, jest to populacja na Ukrainie, w pobliżu miejscowości Żytomierz, tam tych osobników jest bardzo dużo. Żyją w bardzo dużych, bardzo licznych populacjach i na pewno ten aspekt nie występuje. Dlatego podejrzewamy, że jest to widocznie bardzo skuteczny sposób rozmnażania, skoro gatunek zdecydował się właśnie tak się rozmnażać.
To gatunek pospolity na Ukrainie czy w całej Europie?
Na Ukrainie jest raczej gatunkiem pospolitym i nie jest chroniony, natomiast w Europie różnie to wygląda w różnych krajach. W Polsce jest, nie jest bardzo rzadki, jest co prawda częściowo chroniony, ale w niektórych krajach jest gatunkiem chronionym. Natomiast według klasyfikacji Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody, IUCN, aktualnie gatunek ten ma status gatunku wrażliwego, czyli podatnego na zagrożenia i jego populacje w całej Europie mają raczej tendencje spadkowe.
Dlaczego wzięli państwo pod lupę akurat małże z Ukrainy?
Ponieważ tam zaobserwowano bardzo ciekawe zjawisko. Otóż na Ukrainie zauważono, że osobniki dorosłe, wewnątrz których dojrzewają osobniki młodociane, mają jeszcze jedno dodatkowe pokolenie, czyli jeszcze jedne osobniki młodociane wewnątrz tego pierwszego pokolenia osobników młodocianych.
Taka matrioszka?
Taka matrioszka, która w Europie nie została nigdy opisana. Na Ukrainie w jednym artykule było po prostu wspomniane, że coś takiego zaobserwowano. Jest to zjawisko bardzo trudne do zaobserwowania, ponieważ nie ma takich metod nieinwazyjnych, które można by zastosować. Znaczy nie było do tej pory. Dałoby się to zrobić tylko za pomocą sekcji osobników zarówno dorosłych, jak i ich potomstwa.
Jeśli to jest tak rzadkie zjawisko, to jak je wyłapano? Jak na nie zwrócono uwagę?
Nam się to udało zaobserwować u nas w Krakowie w Instytucie Ochrony Przyrody, ponieważ w ramach współpracy z Uniwersytetem w Żytomierzu współpracujemy z panią profesor Larysą Szewczuk i jej doktorantką Lilią Byliną, które przywiozły próbki z jednej z rzek z obwodu żytomierskiego do badań w ramach jej pracy doktorskiej. Robione były sekcje osobników dorosłych i osobników młodocianych pod mikroskopem takim zwykłym, optycznym, gdzie dokonywaliśmy po prostu najzwyklejszych pomiarów morfometrycznych. I w trakcie tych sekcji znaleźliśmy osobniki młodociane drugiego pokolenia wewnątrz nich.
Czyli rozumiem, że do tego odkrycia doszło pod polskim mikroskopem w Krakowie.
Tak. Mikroskop jest japoński w zasadzie.
Czyli to było wydarzenie z cyklu Natura znowu zaskoczyła naukowców.
Tak, w zasadzie tak. No i stąd też narodził się pomysł, że trzeba by znaleźć jakąś taką metodę, która pozwoliłaby zobrazować to zjawisko bez krojenia małży, bez wyciągania, najlepiej przeżyciowo i żeby dało się to zaobserwować po prostu tak, jak to wygląda w naturze. Z pomocą przyszło nam Centrum Promieniowania Synchrotronowego Solaris w Krakowie.
Często stosują Państwo najnowszą technologię do badań biologicznych?
Bardzo często, natomiast jeżeli chodzi o linię badawczą, na której mieliśmy przyjemność poznać panią Anię i pana Adama, był to pierwszy eksperyment. To znaczy, my dopiero ruszamy, to jest linia Pollux i tutaj razem z panią dr Katarzyną Sową i naszymi współpracownikami Tomkiem Kołodziejem i Pawłem Wróblem, dopiero wiązkę uruchomiliśmy. No i w pewnym sensie nasi koledzy skorzystali z oferty First Minute. To znaczy, mogli przynieść swoje próbki poza trybem konkursowym, po to, żeby nam z kolei pomóc wyjustować nasz układ, zobaczyć, do czego on jest zdolny. Wystąpiliśmy tu w pewnym sensie w roli radiologów, a w zasadzie mikro albo nawet nanoradiologów. To znaczy nie chodzi o nasze wymiary, tylko że mogliśmy z bardzo dużą zdolnością rozdzielczą, czyli mogliśmy pokazać bardzo małe szczegóły w takich małżach i po prostu je prześwietlić promieniowaniem rentgenowskim, które jest emitowane właśnie z synchrotronu Solaris.
Jak do tego dochodzi technologicznie?
Synchrotron to jest olbrzymie urządzenie. Zapraszamy wszystkich chętnych, żeby przyjść na wycieczkę do Solaris i zobaczyć, jak Solaris jest zbudowane. I sam proces jest bardzo, bardzo skomplikowany. W każdym razie w uproszczeniu możemy powiedzieć, że synchrotron jest źródłem promieniowania elektromagnetycznego w bardzo szerokim zakresie. Od promieniowania podczerwonego do promieniowania rentgenowskiego. I to promieniowanie elektromagnetyczne jest emitowane w bardzo specyficzny sposób. Na przykład w tej chwili jesteśmy na antenie radia. Radio to też są fale elektromagnetyczne, no ale zadaniem radia jest emitowanie do wszystkich użytkowników we wszystkich kierunkach. Tak, żeby sygnał dotarł do nas wszystkich.
Nadajemy fale.
Dokładnie. Chodzi o fale elektromagnetyczne. No i fale elektromagnetyczne, innymi rodzajem falem elektromagnetycznej jest na przykład promieniowanie widzialne, promieniowanie podczerwone, czy promieniowanie rentgenowskie. W zasadzie one się różnią tylko szczegółami, czyli energią albo długością fali. No i teraz synchrotron produkuje w ten sposób promieniowanie elektromagnetyczne, że ono jest skolimowane, czyli jakbyśmy mieli to uprościć, to ma w pewnym sensie cechy takiego wskaźnika laserowego, czyli świeci bardzo intensywną wiązką. I my jesteśmy w stanie wziąć mały obiekt, takim jak jest małża, i uzyskać szczegóły, to znaczy prześwietlić go w sposób bezproblemowy, a dodatkowo korzystamy właśnie z takiej cechy promieniowania synchrotronowego, którą jest koherencja. To znowu jest taka cecha, która jest wspólna właśnie z promieniowaniem laserowym i możemy nie tylko obserwować struktury, które są bardzo ciężkie czy twarde jak kości u człowieka. W małżu to jest odpowiednik skorupka, prawda? Tylko jesteśmy w stanie też zobaczyć tkanki miękkie. No i na tym polega proces prześwietlaniu z mikronową zdolnością rozdzielczą mał.
Czy ten obraz jest płaski czy przestrzenny?
Ten obraz, który uzyskujemy, przynajmniej teraz na samym początku naszej współpracy przy pierwszym uruchomieniu linii, otrzymywaliśmy dwuwymiarowe radiografie, czyli normalne, powiedzmy, że zdjęcia rentgenowskie, tylko że z dużo większą rozdzielczością. Natomiast docelowo, jak w trakcie rozwijania naszej linii, w trakcie rozwijania być może kolejnych eksperymentów, będziemy w stanie uzyskać rekonstrukcję 3D, takich małż, więc wtedy możemy sobie w specjalnym programie, oprogramowaniu zobaczyć w środku, jak ta małża wygląda, robiąc również sekcje, ale te sekcje już są wirtualne, nie trzeba tej małży kroić.
Te fale naruszają w jakikolwiek sposób strukturę badanego obiektu albo mu szkodzą?
Wszystko oczywiście zależy od dawki, bo wiadomo, że promieniowanie jest w stanie uszkodzić tkanki, natomiast jeżeli małże są przygotowane, spreparowane w sposób taki, że są już nieżywe, no to w tym momencie jest to nieinwazyjna metoda obrazowania. To znaczy tkanka zostaje po prostu taka, jaka została spreparowana.
Pan powiedział, że to było takie badanie first minute. Rozumiem, że wcześniej państwo nie badali tak małych obiektów, czy tego typu obiektów?
Nasza linia jest w ostatniej fazie budowy. Budowaliśmy ją od samego początku, czyli od momentu wyprowadzenia ze źródła promieniowania, przez wszystkie elementy, które formują naszą wiązkę, przez detektory, do różnego typu oczywiście eksperymentów. I mieliśmy jakieś testowe obiekty, które próbowaliśmy sobie testować sami w ramach dostępu do wiązki, natomiast to był pierwszy żywy, w cudzysłowie oczywiście, ale pierwszy taki życiowy obieg, który mieliśmy na naszej...
Tak,
z żywymi użytkownikami, który mieliśmy na linii, no bo trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że my jako ludzie pracujący sobie na linii wykonujemy badania, tylko my udostępniamy naszą infrastrukturę i pomagamy wykonywać badania użytkownikom, więc są wybierane projekty badawcze, które uzyskują dostęp do infrastruktury na naszym synchrotronie.
Państwo są fizykami, czyli rozumiem, że też dokonują państwo pewnego rodzaju kreacji, dostosowując możliwości urządzenia do zadania przed wami postawionego.
Tak, na naszej linii można badać różne obiekty. Mogą to być zarówno małże, jak i na przykład obrazy. Możemy wykorzystywać też różne techniki obrazowania i za każdym razem, kiedy przychodzi do nas użytkownik z danym problemem badawczym, na przykład jak tutaj pani Ania przyszła do nas z małżą, chce ją zbadać, więc my musimy jej pomóc dostroić tą linię do tego, żeby uzyskała jak najlepsze, jak najbardziej dokładne wyniki, czy też obrazy.
Czy od razu wiedziała pani, czego pani oczekuje?
Dla mnie to też był eksperyment, dla mnie to też była nowość zupełnie. Wiedziałam, że chcę zajrzeć do środka, wiedziałam mniej więcej, czego oczekuję oczywiście, ale nie wiedziałam, jaki będzie rezultat.
Czyli to było takie trochę na zasadzie pokaż kotku, co masz w środku?
Jak najbardziej.
Czy po tych badaniach ma pani przed sobą kolejne zadania albo cele? Albo pytania, na które trzeba odpowiedzieć?
Wciąż jesteśmy na etapie analizowania wyników, które otrzymaliśmy. Mamy nadzieję, że wynik będzie pozytywny i że zajrzymy im faktycznie do środka i przekonamy się o istnieniu tego pierwszego, drugiego pokolenia. Jeśli nie, to będziemy szukać dalej do skutku. I mamy plany oczywiście na następne badania.
Jak dużo tak zwanego materiału badawczego potrzebują państwo, aby te badania były miarodajne? Czy wystarczy jedna albo dwie małże, czy potrzeba kilkadziesiąt czy kilkaset osobników?
W trakcie pracy u nas w instytucie na naszym optycznym mikroskopie mieliśmy okazję zajrzeć do chyba 120 osobników. Około 10, nie więcej niż 15% osobników, u nich udało się zaobserwować to kolejne, drugie pokolenie, więc to nie jest takie częste zjawisko. Trzeba dość dużo tych małży prześwietlić, żeby mieć szansę to zobrazować. Rzeczywiście większość osobników jednak rozmnaża się w sposób standardowy, czyli wewnątrz ich ciała dojrzewa pierwsze, jedyne pokolenie osobników młodocianych, które są później uwalniane na zewnątrz, tam sobie dorastają, osiągają dojrzałość i same przystępują do rozrodu.
Czy jest jakiś wyznaczony statystyczny obowiązek, jeśli chodzi o ilość przebadanych materiałów?
Zależy, jaką hipotezę sobie stawiamy. No, jeżeli chcemy tylko pokazać, że takie zjawisko istnieje, no to wystarczy pokazać to znaleźć to w jednym osobniku. Jeżeli chcemy przetestować i odpowiedzieć sobie na przykład na pytanie, jak często to występuje.
I dlaczego?
No zupełnie innego typu pytanie, ale gdyby na przykład sobie chcieć odpowiedzieć na pytanie, jak często to występuje, no to już dobrze byłoby tych osobników, no właśnie przynajmniej 100, może nawet więcej przejrzeć. Jeżeli byśmy chcieli odpowiedzieć sobie na pytanie, czy to jest powszechne, no to z każdej populacji, którą wybierzemy, musielibyśmy wybrać więcej populacji, z tych populacji też przynajmniej po 100, 150, może 200 osobników przebadać. Tutaj już liczebność próby dość szybko rośnie wtedy. To wszystko zależy, jaką hipotezę testujemy, na jakie pytanie badawcze chcemy sobie odpowiedzieć.
Oprócz tego, że zaspokoili państwo swoją naturalną ciekawość naukowca, to do czego jeszcze wyniki takich badań mogą zostać wykorzystane? Czy na przykład w jakichś strategiach ochrony gatunku?
Jak najbardziej. Przede wszystkim myślimy też o takim celu praktycznym, jakim jest hodowla małży. Poznając dogłębnie ich system rozrodczy, jesteśmy w stanie skutecznie je hodować.